Rozmowa kontrolowana.
Dzień dobry, pani minister.
Dzień dobry, witam.
Czy reformę oświaty można jeszcze zatrzymać, a przynajmniej odroczyć?
Nie. Rzeczywiście jest już po pierwszym etapie reformy. 42 miliardy złotych przyporządkowane jest już do reformy, czyli do siódmej klasy, do branżowej szkoły. Przypominam, 1,5 miliarda dla sześciolatka, który uczy się w przedszkolu. Są również pieniądze na doradztwo zawodowe. Mamy sieć szkół w całej Polsce, w Gdańsku. Razem z kuratorem samorządowcy podjęli stosowną uchwałę. Mamy podstawy programowe, mamy szkolenia na nauczycieli już kończące się z podstawy
programowej. Czy w ogóle nie dopuszczacie myśli o odroczeniu, nawet odroczeniu tej reformy?
To jest pytanie do parlamentarzystów, dlatego że zgodnie z prawem parlamentarzyści teraz będą decydować, co ewentualnie z referendum.
Ale to, co pani mówi, to jest furtka, czy to jest jakieś takie tylko mówienie, że parlamentarzyści...
To jest, panie redaktorze, moja odpowiedzialność. Mhm. Rytm szkolny i odpowiedzialność za dzieci, które już skończyły rekrutację, już są zamknięte kwestie organizacyjne, arkusze organizacyjne. Dzieci czekają tylko i wyłącznie na świadectwa, bo tak naprawdę 1 września już jest przygotowywany w roku szkolnym wcześniejszym. W związku z tym ja muszę żyć rytmem szkolnym. Na to
czy pytam to jest o to odroczenie, bo w ostatnich dniach poprosiło o to ZNP, Związek Nauczycielstwa Polskiego, a to po to, żeby móc przeprowadzić referendum, obywatelskie referendum w sprawie reformy oświaty. No, zebrano ponad 900 tysięcy podpisów obywateli. Można oczywiście zignorować te głosy, ale to poniesie jakieś pewnie konsekwencje polityczne.
Kilka kwestii dotyczących samego referendum. Proszę, żebyśmy myśleli o tym, że Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica dała słowo. Dała słowo w postaci programu wyborczego. Wiem, że niektórzy są zaskoczeni, że
zapowiadaliście likwidację gimnazjów, to prawda.
Program wyborczy. Tak. W związku z tym kilka milionów obywateli podjęło decyzję, postanowiło zagłosować za Prawem i Sprawiedliwością. Tak samo jak mówiliśmy o tym, że to rodzice będą decydować, czy sześciolatek uczy się w szkole i w przedszkolu. 80% decyduje jednak, że w przedszkolu. To po pierwsze. Po drugie, 27 czerwca 2016 roku, czyli rok wcześniej, rok temu, przedstawiliśmy publicznie założenia do zmian. I przedstawiliśmy kalendarz, jak te zmiany będą wyglądać. Myślę, że to był dobry moment na zbieranie podpisów, na dyskutowanie w sprawie ewentualnego odroczenia. System edukacji jest bardzo skomplikowany. W związku z tym to nie jest takie proste, żeby go z dnia na dzień przestawiać. Zresztą jak pan redaktor i państwo wsłuchają się w głosy polityków, to politycy mówią, że jest to już reforma, która się stała. Musimy po prostu razem z politykami, nawet opozycji totalnej, zwyczajnie przy tej reformie być.
Pani minister, pani mówi, że nie można systemu oświaty, bo jest tak skomplikowany, przestawiać z dnia na dzień, ale te największe obawy, albo duże obawy, budzi właśnie tempo wprowadzania zmian, że rok to też jest mało, żeby wprowadzić dobre zmiany w oświacie.
Ale to nieprawda. Powtarzam to za każdym razem. My we wrześniu 2017 roku dopiero zaczynamy. To powolne zmiany, na przykład pierwsza matura w rytmie nowych podstaw programowych to rok 2023. Czy pan redaktor uważa, że to jest bardzo szybkie tempo? Przetoczyła się dyskusja na przykład właśnie o maturze w tym roku, że jest infantylna, że wiele jest oczekiwań dotyczących tejże matury. No ale tak, bo takie są podstawy programowe. Nie możemy robić krzywdy dzieciom i nie możemy konstruować matury, która jest w oderwaniu od podstaw programowych. Czteroletnie liceum zacznie być budowane dopiero za 2 lata, bo absolwent 8 klasy pójdzie do 4-letniego liceum. W tej chwili nawet nie mamy 3 lat, tylko 1,5-roczny kurs, dlatego że w 1 klasie kończymy 4 klasę gimnazjum. Co drugi dzień pracodawcy żądają szkoły branżowej, dlatego że prawie 48% pracodawców nie może znaleźć pracowników. Przypominam państwu, jak niskie bezrobocie mamy. Z jednej strony to ogromna radość, ale również wyzwanie. Pracodawcy
pani minister,
potrzebują
wspomniała
pracowników.
Pani o szkołach branżowych. A jak ocenia pani szkoły branżowe w Polsce? Bo gimnazjaliści w tym roku będą mieć pewien kłopot. Przynajmniej w Gdańsku, a myślę, że tak jest w wielu samorządach, będzie dużo mniejszy nabór do liceów i techników. W związku z reformą, bo budynki nie są z gumy, w związku z tym będzie mniej oddziałów w klasach pierwszych. To znaczy, że wielu gimnazjalistów będzie musiało pójść do szkół branżowych, tak, od września. Jak ocenia pani ich stan?
Ale to nieprawda, panie redaktorze.
Znaczy, we wrześniu, to jest prawda.
Nie, panie redaktorze. We wrześniu 2017 roku mamy taki sam rocznik. Mamy pojedynczy rocznik. Myślę, że pan redaktor pyta
i
o
mniej
2000...
oddziałów. W tym roku będzie mniej oddziałów w Gdańsku, pani minister, w klasach pierwszych. Ale będzie mniejszy nabór.
Ale panie redaktorze, to jest decyzja w takim razie samorządowców. Dlatego, że samorządowcy ustalają zadania rzeczowe. Przypominam państwu i panu redaktorowi. Rok 2017 to jeszcze gimnazjum. To są pojedyncze roczniki. W 2019...
Samorząd Gdańska przygotowuje się do reformy.
W 2019 będzie tak
zwany podwójne roczniki. Będzie dłuższe liceum, a budynki nie są z gumy, nie są z dwuzmianowości. W związku z tym już, pani minister, od tego roku w Gdańsku i myślę, że w wielu także samorządach będzie mniejszy nabór do liceów.
Nie zauważyłam tego. Panie redaktorze, to samorządowcy ustalają zadania rzeczowe. Nie można z jednej strony mówić o tym, że ewentualnie będą puste budynki gimnazjów, a z drugiej strony przepełnione licea. W Krakowie znakomicie sobie z tym poradzono. W Szczecinie, generalnie we wszystkich miastach, myślę, że również w Gdańsku, że to tylko strachy na lachy. Mianowicie przekształcano gimnazja w licea. Tam, gdzie była taka konieczność. Są naprawdę duże możliwości. Przypominam państwu, że w całej Polsce, no rzeczywiście Gdańska to nie dotyczy, ale nie dotyczy od bardzo dawna. Nie ma tutaj dramatycznego niżu demograficznego. Tutaj stabilnie przybywa dzieci, ale to też odpowiedzialność samorządu, żeby widzieć, że rodzą się dzieci, że potrzebne są przedszkola, żłobki i szkoły. W związku z tym zachęcam pana prezydenta, wiceprezydenta, z którym prawdopodobnie dzisiaj się spotkam, do właściwej polityki oświatowej.
Jak informuje Związek Nauczycielstwa Polskiego, tutaj na Pomorzu będą zwolnienia nauczycieli. Wbrew temu, co pani zapowiadała, po zebraniu informacji z 70 gmin naszego regionu wynika, że 197 nauczycieli będzie zwolnionych. Ponad 200 nie zostanie przedłużona umowa. Jest dużo urlopów do podratowania zdrowia i co więcej, wiele osób będzie na połowie etatu, albo nawet na mniej niż połowie etatu.
To są
nie sprawdziły się te zapowiedzi, że nie będzie zwolnień.
Nie, panie redaktorze, to jest liczenie Związku Nauczycielstwa Polskiego. My mamy dane...
To są informacje płynące z gmin.
My mamy informacje z kuratorium, dlatego że monitorujemy całą tę sytuację. W tamtym tygodniu mieliśmy 17 tysięcy ofert pracy. Mówiłam o tym, że w związku z przekształceniem pojawi się dodatkowych 5,5 tysiąca miejsc pracy. Z Gdańska, proszę państwa, nie wyjeżdżają dzieci. Te dzieci dalej są, w związku z tym jest praca. W dodatku mamy więcej klas i więcej oddziałów, ponieważ nie pozwalamy w siódmej klasie na właśnie kumulowanie dzieci, na łączenie klas. Są te same oddziały, które były w szkołach podstawowych. Z naszych informacji kuratoryjnych, a będziemy mieć wszystkie dane dopiero w październiku, kiedy system informacji oświatowej jednoznacznie to pokaże. Mamy kilkadziesiąt dodatkowych ofert pracy. To, o czym pan redaktor mówi, urlopy dla poratowania zdrowia, czy też kończące
połowę
się umowy.
Etatu okresowe.
Tak, panie redaktorze, no, mamy niż demograficzny, prawie 30% nauczycieli generalnie uzupełnia etat. To jest efekt tego, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat 2 miliony dzieci zniknęło z systemu. Ale jeszcze wracając do na przykład kończących się umów. Jak pan redaktor i państwo wiedzą, mamy w tej chwili jeszcze podwójne roczniki w klasie trzeciej i drugiej szkoły podstawowej. To ten przymus, który nakazał rodzicom, bez względu na to, czy mają ochotę, czy nie, wysłać 6- i 7-latka razem. To byłyby roczniki liczące 250 tysięcy dzieci. Teraz one są 500 tysięcy. I w związku z tym umowy były tylko i wyłącznie zawierane na czas trwania tego zintegrowanego nauczania, czyli 1-3. Ja podtrzymuję i dotrzymuję słowa. W związku z przekształceniem zwolnienie będzie. Mm-hmm.
A zapowiadała pani zmianę zasad finansowania zadań oświatowych.
Tak.
Będą?
Tak, oczywiście. Pierwszy krok robimy już w tej chwili. 29 pokazaliśmy dwie ustawy, to znaczy ustawy o finansowaniu oświaty i zmiany w karcie nauczyciela. Bardzo nowocześnie traktujemy już kartę nauczyciela. Ona była rzeczywiście taką przeszłością i pamięcią o PRL-u. Denerwowała nawet nauczycieli, więc mówimy, utrzymujemy kartę, ale staramy się, żeby ona była bardzo nowoczesna. Zupełnie inaczej patrzymy na awans zawodowy. Będą obowiązkowe doskonalenia nauczycieli. 64% nauczycieli dyplomowanych się nie uczy. To, na co zwrócili uwagę w ustawie o finansowaniu, tym pierwszym kroku, bo to na prośbę między innymi wiceprezydenta Gdańska, który obawia się nowego finansowania, bo tam chcieliśmy inaczej pokazać pensję nauczyciela, uzależnić ją od średniej pensji w gospodarce, a jednocześnie liczyć pieniądze nie na dzieci, tylko na oddział. Dlatego, że w takich dużych miastach jak Gdańsk pojawiają nam się klasy 30-38-osobowe. Powyżej 25 uczniów samorządy po prostu zwyczajnie na tym zarabiają, ale samorządy nie były gotowe. Uznałam, że po pierwsze uszanuję te decyzje i będziemy liczyć na ucznia, chociaż w subwencji pojawi się dodatkowa waga, podwójna prawie waga na małe szkoły. Mamy ich 4000 w systemie. Ale w tej chwili uszczelniamy dotacje, to na czym bardzo zależy samorządowcom, a jednocześnie uelastyczniamy dotacje, na przykład dotację podręcznikową. Będzie swoboda w wyborze podręczników, nie trzeba będzie wybierać pakietów, a jednocześnie na przykład dziecko, które jest zapisane do przedszkola, dostanie tylko raz pieniądze, nie będzie mogło być zarabiającym w dwóch czy w trzech stowarzyszeniach, czy też organizacjach. W związku też z tym, że państwo tego nie zauważyli, ale przyjęliśmy ustawę o systemie informacji oświatowej. Od kilku lat mamy tak zwany stary system. W październiku będzie nowe narzędzie, nowoczesne na miarę XXI wieku, gdzie doskonale będziemy widzieć, w jaki sposób samorządy, ale również my dysponujemy pieniądze. I te dwie kwestie, czyli nowoczesny system informacji, który da nam dużą wiedzę, prośby samorządowców spowodowały, że na kilka miesięcy wydłużamy jeszcze dyskusję. Przypominam, jest zespół przy ministrze edukacji, który składa się z samorządowców i związkowców. To była nasza wspólna decyzja i w 2019 będzie kolejny krok.
Jaka będzie przyszłość pozytywnej szkoły podstawowej w Gdańsku Kokoszkach? Dyrektor szkoły z panią spotkał się chyba w poniedziałek. Obiecała mu pani uważnie przyjrzeć się, zanim podejmie decyzję.
Zawsze uważnie przyglądamy się każdym decyzjom dotyczącym szkoły, bo pamiętamy o dzieciach. One są dla nas najważniejsze. Tam rzeczywiście są duże, pozytywne emocje wśród rodziców nauczycieli, ale jest sporo błędów w powoływaniu tej szkoły. To, co mogę jednoznacznie zadeklarować, będziemy podejmować decyzje w taki sposób, żeby zagwarantować stabilność zatrudnienia nauczycieli, spokój rodzicom i odpowiednie wykształcenie dzieciom.
Dyrektor tej szkoły,
między 10 a 15 jeszcze raz się widzieć.
Tak, bo 15 ma pani podjąć najpóźniej, jak rozumiem, tę decyzję. Dyrektor Szeląg...
Istnieje możliwość przedłużenia w szczególnie trudnych...
Uważa, przeczytałem to na oficjalnej stronie miasta, że będzie pani decyzja polityczna, więc zapewne podtrzyma pani decyzję pomorskiej kurator oświaty, a to według niego oznacza, że 16 czerwca fundacja będzie zmuszona zamknąć pozytywną szkołę w Gdańsku Kokoszkach, chyba że decyzja będzie w zawieszeniu.
Przykro słuchać takich zdań.
Cytuję.
Wypowiedzianych przez pana dyrektora, bo pan dyrektor był i ustaliliśmy, że jesteśmy odpowiedzialni za edukację i nie angażujemy się politycznie. Ja zresztą cały czas podkreślam, że jestem urzędnikiem państwowym i to, co najważniejsze, to dziecko i dobra edukacja. W związku z tym uznaję, że to zdanie wypowiedziane w emocjach. Ustaliliśmy razem, co jest najważniejsze. Wyjaśnialiśmy sobie wszystkie nieprawidłowości i podkreślaliśmy, że będziemy unikać tego rodzaju sformułowań.
Panie minister, miasto broni tej szkoły i podkreśla jej wartość albo innowacyjność, to, że to jest szkoła że za mniej pieniędzy albo za tą samą liczbę pieniędzy można zrobić więcej, bo nie obowiązuje tam karta nauczycieli. Może karta nauczycieli jest przeszkodą w rozwoju edukacji?
Nie. Karta nauczyciela nie jest przeszkodą. Tak jak powiedziałam, zmieniamy ją, pokazujemy, że jest bardzo nowoczesna. Trzeba szanować polskich nauczycieli. To jedni z najbardziej wykształconych
w Europie. No to prawda, tylko w tej pozytywnej szkole podstawowej, gdzie nie obowiązuje karta nauczyciela, nauczyciele pracują 35-40 godzin
To pan redaktor tak mówi, pan dyrektor mówi, że 25.
Nie.
Rozmawialiśmy kilka dni temu.
Panie dyrektor, cały czas odwołuje się do oficjalnej strony miasta Gdańska, tak? I artykuł, który jest po rozmowie z dyrektorem Szlongiem. 35-40 godzin tygodniowo, w tradycyjnych szkołach po 18-25 godzin pracują
nauczyciele. I tak jest na całym świecie i w całej Europie. Natomiast te 40 godzin to mnóstwo dodatkowych, bardzo odpowiedzialnych zajęć. Nie, karta nauczyciela nie jest tutaj przeszkodą. Rozumiem miasto, rozumiem Gdańsk, dlatego że świetnie zarabia na tej szkole. Tam są duże problemy z VAT-em. Każda szkoła chciałaby być wybudowana za 37 milionów, mieć nowoczesny sprzęt i wydzierżawiać w ten sposób, zabierając odpowiedzialność i zadanie własne gminy, zadanie własne miasta. Nie, myślę, że będziemy dyskutować. Może nie tu w Gdańsku, ale na pewno będziemy dyskutować.
Obiecałem, że zadam jeszcze jedno pytanie naszym słuchaczom, obiecałem, bo niedawno żyliśmy pobiciem 14-latki przed gimnazjum, przed jednym z gdańskich gimnazjów, pobiciem przez rówieśnikiem. Czy szkoły są bezradne wobec agresji uczniów?
Nie są bezradne. Nie są bezradne. Tak naprawdę tutaj zawsze zawodzą dorośli.
W tym przypadku także?
Tak, w tym przypadku także. Dlatego dziwię się w zwlekaniu w decyzji pana prezydenta. Pani kurator zachowała się profesjonalnie, natychmiast przeprowadziła tam kontrolę i podjęła jednoznaczną decyzję. Zawnioskowała o to, żeby odsunąć dyrektora od pracy. Prawo mówi jednoznacznie, że te decyzję musi podjąć prezydent. Proszę państwa, my nie możemy pozwolić na taką oto sytuację, że pedagog kilka dni wcześniej wie o tym, że dziecko boi się wracać do domu, że przychodzi po dziecko babcia i nie wykonuje nawet telefonu do szkoły, która jest kilkaset metrów od tej, w której jest zagrożone dziecko. A dyrektor, który słyszy, bo wiedział o tym, że jest bójka, odpowiada lakonicznie, że nie jest to teren szkoły. To zwyczajny ludzki odruch, że nie wspomnę o procedurach i o obowiązkach. Tam rzeczywiście sporo trzeba naprawić, sporo trzeba zmienić. Prawo oświatowe zaczyna działać od września 2017 roku, łącznie z podstawami programowymi. To, o czym mówimy, mniejsze klasy, jedna zmiana, program wychowawczo-profilaktyczny, w którym będą uczestniczyć rodzice, procedury bezpieczeństwa. Kończymy wiele projektów i prac pilotażowych dotyczących bezpieczeństwa w szkole. Dzisiaj też będziemy o tym dyskutować w Urzędzie Wojewódzkim. Pod koniec czerwca spotkanie z wszystkimi autorami tych projektów w Ministerstwie Edukacji, po to, żebyśmy przestali eventowo zajmować się bezpieczeństwem, tylko te rozwiązania zwyczajnie przeniesiemy do systemu.
Czyli dyrektor powinien odejść z tej szkoły?
Powinien odejść.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa kontrolowana.